Anna Franta, profesor PK, szefowa katedry w Instytucie Projektowania Urbanistycznego, ale tutaj najważniejsze, że jedna z kuratorów kongresu, 11. kongresu Virtual Cities and Territories Back to the Sense of the City, obok pani profesor Agaty Kantarek.
Już pewne definicje padły, już pewne jakieś propozycje, określenia dotyczące między innymi Krakowa, bo to udało mi się zanotować. Jakie są wnioski? Takie pierwsze na świeżo.
Proszę pana, trudno powiedzieć, że już są pierwsze wnioski. Ten kongres został zaprogramowany tak, żeby dał nam szansę debatowania, rozważania problemów miast, przed którymi w tej chwili stoimy, przed którymi stoi każde miasto, Kraków, czyli i miast, również Kraków, czyli miasta i wielkości Krakowa, ale również miasta, których wielkość sięga kilkunastu, czy dwudziestu, czy trzydziestu milionów mieszkańców, bo taką sytuację w tej chwili mamy. Te osiem typów miast, o których mówił pan profesor Salinga-Ross w wykładzie wstępnym, można powiedzieć, w pewnym sensie występuje w każdym mieście, tworząc różne układy, różne konfiguracje, które czasami są pozytywne, czasami są negatywne, wręcz niszczące, prowadzące do patologii. Stoimy w tej chwili przed problemem z jednej strony procesu coraz większej urbanizacji, coraz większa ilość mieszkańców nie Polski, nie Europy, a świata będzie mieszkańcami miast. Natomiast problem polega na tym, że z jednej strony mamy tendencję, że część mieszkańców z miast ucieka i mamy do czynienia z tak zwanymi miastami zmniejszającymi się, a z drugiej strony olbrzymia ilość ludzi podąża w kierunku miast jako miejsca szansy rozwoju, szansy lepszego życia. Problem, który bodaj jest największy, to, że ten przyrost mieszkańców miast odbywa się nie tam, gdzie jest wysoki standard życia, a tam, gdzie ten standard życia jest niski. I to bodaj największy problem w skali globalnej. Oczywiście zawsze koszula bliższa ciału, więc pytamy, a co w takim razie w przypadku Krakowa? W przypadku Krakowa, ale również każdego innego miasta, to jest kwestia, wydaje się, bardziej rozważnego, bardziej starannego gospodarowania przestrzenią miasta, czyli permanentnego procesu nie zmian, bo te są oczywiste i toczą się zawsze, tylko tego, co nazywamy zmianą autentycznie na lepsze, czyli doskonalenia, czyli lepszego wykorzystania przestrzeni miasta, czyli doprowadzenia do tego, żeby nam wszystkim w mieście żyło się lepiej, bo jest to w tej chwili nasze podstawowe środowisko życia.
Czyli niekoniecznie chodzi o to, żeby pół miasta zabudować biurowcami, prawda?
Powiedziałabym wręcz odwrotnie, to znaczy mówi się, że o jakości miasta świadczy prawidłowa proporcja między środowiskiem zbudowanym, zagospodarowanym, pokrytym, nazwijmy to, obiektami, a tą częścią, którą oczywiście w sposób zagospodarowany i organizowany przez człowieka, ale oddajemy ciągle naturze, bo bez tego my ludzie funkcjonować nie możemy. I myślę, że to będzie również jeden z problemów, który będziemy dyskutować, jak doprowadzić do prawidłowej kontroli limitu rozrostu. Nie chcę użyć nawet określenia miast, tylko rozrostu urbanizacji, ponieważ niektóre wielkie miasta, kilkunasto czy kilkudziesięciomilionowe, określane są już nie mianem miasto, tylko urban field, czyli przestrzeni pokrytej przez miasto. I tutaj umiejętność określenia limitu, jak daleko to może iść, co musimy zostawić naturze, a co my mamy zagospodarować jak najlepiej, najbardziej efektywnie w strukturze zurbanizowanej, jest kwestią podstawową i dotyczy to absolutnie każdego miasta, każdego kraju, każdego obszaru ziemi. To nie jest tak, że gdzieś ten problem nas nie dotyczy. To jest również problem wartościowej krawędzi pomiędzy miastem a tym, czym miasto, co miastem nie jest, czyli otaczającą nas naturą albo obszarami rolniczymi, które również do tej natury należą.
Teraz chciałbym, żebyśmy na moment przeszli do tego wydarzenia, z którego powodu się tutaj spotkaliśmy. Ilu uczestników zarejestrowało się na tym wydarzeniu?
Proszę pana, nie sprawdzałam listy obecności. Rzecz była zaplanowana na ponad 100 uczestników, około 120-150. Istotne jest, że z całego świata dostaliśmy około, czy napisanych zostało ponad 100 artykułów przez ponad 150 autorów, bo wiele artykułów jest wieloautorskich. Wydaje mi się, sądząc, oceniając pełną salę wykładową, że rzeczywiście ponad 100 osób przybyło do Krakowa, żeby podjąć debatę. I to jest istotne, nie wygłosić referaty, które już zostały wcześniej przygotowane i opublikowane. Wszyscy mamy na szyi książkę w wersji elektronicznej i możemy do niej sięgnąć i tą wiedzę każdy z nas ma. Natomiast sam kongres w Krakowie ma być poświęcony debacie właśnie, czyli dyskusji, rozmowie, która ma doprowadzić do konkretnych efektów, do konkretnych konkluzji, do wniosków, które będą zaczynem dalszych działań. Wierzymy, że znacznie bardziej intensywnej współpracy pomiędzy poszczególnymi ośrodkami naukowymi i tymi ukierunkowanymi szczególnie na architekturę i urbanistykę, ale również rozpoczęcie rzeczywiście interdyscyplinarnej współpracy, stąd wciągnięcie w przypadku Krakowa Akademii Sztuk Pięknych, czyli też tego innego spojrzenia na miasto. Bo jak powiedziałam, nie wszyscy są urbanistami, ale wszyscy są na pewno, a podejrzewam, że wszyscy ci, do których mówię, są mieszkańcami miasta.
Mówiła wcześniej pani na temat tego, że też znów ludzie z miasta emigrują poza miasto. Teraz na moment chciałbym odejść od samego tego wydarzenia. Czy to jest dobry, czy zły trend? Tak, na dobrą sprawę, bo kiedyś można było się spotkać z opinią, pozwoliłem sobie zasięgnąć informacji, że taki trend uciekania tych osób, które uciekają z miasta na prowincję, najczęściej dotyczy osób, które są dość majętne, bardzo często dobrze wykształcone i uciekają ci najlepsi. Jak to wygląda w praktyce? Czy jest to prawda, czy też nie?
Proszę pana, trudno powiedzieć, pewnie takie statystyki nie są prowadzone, natomiast jest pytanie, dlaczego taka rzecz się dzieje. I w stosunku do tych osób, o których pan mówi, to jest też to, że żyjemy w innym świecie, żyjemy w świecie informatycznym. Kiedyś to było tak, że żeby mieć dostęp najlepszy do informacji, do wymiany tych informacji, do bycia w społeczności, która jest bardzo aktywna, trzeba było być w mieście. W tej chwili wystarczy mieć komputer, wystarczy mieć telefon komórkowy i już jesteśmy w zasięgu, jesteśmy w sieci i w związku dokładnie. I no, może z rysów to przesada, znaczy no, dbajmy o naturę, jak już wychodzimy na te rysy, to się koncentrujmy na fakcie ich pokonywania, bo są to góry dość, akurat trasa dość trudna i w związku z tym może trzeba tam raczej uważać. Natomiast rzeczywiście można spokojnie mieszkać poza miastem i korzystać z tego, co się nazywa siecią. Być w sieci, być w zasięgu, w dostępności i tak dalej. To jest na pewno jedna tendencja, która sprawia, że i ludzie majętni, jak pan powiedział, ale również ludzie młodzi, którzy dotknęli tego miasta i teraz dochodzą do wniosku, że bliżej natury jest lepiej, jest zdrowiej, ma to sens. Jest taka tendencja ucieczkowa również.
Czy ta problematyka będzie poruszana również na tym wydarzeniu?
Tak, będziemy o tym mówić. Temu jest poświęcony również jeden z paneli. Na pewno będzie to dyskutowane. Było to przedmiotem wypowiedzi tych w formie artykułów. Właśnie te procesy z jednej strony przybywania do miast, a z drugiej strony tej emigracji ruchu odwrotnego. Ale wydaje się, że w każdym z paneli, których będziemy pracować, a jest ich 10, 10, to zagadnienie będzie się przewijało, będzie się pojawiało w mniejszym lub większym stopniu.
Wspomniała Pani tutaj o tym, że jest 10 paneli. Na czym się będą skupiać?
Nie będę może przytaczała tytułów angielskich, bo to jest bez sensu, ale pierwszy panel będzie próbował się zastanowić, co to jest sens miasta, a raczej sens polis, czyli tego najbardziej pierwotnego pojęcia miasta jako miejsca wszystkim znanego i łatwego do identyfikacji, i czy taka szansa w tej chwili jeszcze istnieje. Panel drugi będzie się zastanawiał nad prawidłowym balansem pomiędzy właśnie tym, co zbudowane i tym, co oddane naturze, i czy to jest szansa na powrót do wysokiej jakości i sensu miasta. Panel trzeci będzie się zastanawiał, czy kompozycja urbanistyczna jest potrzebna, wymagana i jest pożądana. Dajemy znak zapytania, dlatego że problem polega na tym, że my jako zawodowcy jesteśmy o tym przekonani, że to jest potrzebne, natomiast bardzo często zdarza się, że te problemy są po prostu ignorowane. Panel kolejny będzie się zastanawiał nad tym, czy współczesna ekspresywność kultur, nie tylko jednej, wielu kultur, w tym również tak zwanych subkultur, może pomóc w powrocie do sensu miasta. Kolejny z pytaniem podstawowym, primum non nocere, po pierwsze nie szkodzić, będzie analizował znaczenie odpowiedzialności za urbanistyczne i architektoniczne wartości, rozumiejąc je również w sensie konsekwencji dla społeczności lokalnych, dla tożsamości miasta. Następny, czy jesteśmy w stanie zrównoważyć te procesy urbanizacyjne i limitować rozwój miast. Kolejny, czy tak zwane inteligentne miasta, inteligencja miast, czy to jest narzędzie czy cel? Wydaje się, że powinno to być narzędzie służące do osiągania celów znacznie bardziej szerokich. Wreszcie, czy polityka urbanistyczna, ale również, mówię w sensie polityki przestrzennej, ale również przepisy, prawo, jest dobrym narzędziem w powrocie do sensu miasta? Kolejny, czy równowaga pomiędzy rozwojem urbanistycznym sterowanym z góry i tym wynikającym z oddolnych inicjatyw społecznych powinna być właśnie zrównoważona i jakie to powinno przynosić efekty? I wreszcie ostatni, czy współczesne narzędzia planistyczne, te, którymi dysponujemy, są wystarczająco efektywne w procesie doskonałości?
Czy jest któryś z paneli, który Panią szczególnie zainteresował?
Ja jestem odpowiedzialna za panel po pierwsze nie szkodzić, więc ponieważ jestem jego moderatorem, więc jest dla mnie najważniejszy w tym momencie. Również dlatego, że wydaje się, że wszystkie te problemy, o których żeśmy mówili, to ich celem jest doprowadzić do takiej sytuacji, żeby naszym miastom nie szkodzić, żeby je doskonalić. Najgorszą z możliwych zasad jest zmiana dla zmiany, a nie zmiana na lepsze. I właśnie o to chodzi, żeby używać słowa doskonalenie, poprawa, a nie tylko rozrost, źle rozumiany rozwój, i jak powiedziałam, zmiana dla zmiany, bo zmiana dla zmiany po prostu nie wystarczy. To musi być w efekcie zmiana na lepsze, jeżeli mamy sobie dać radę z tym, co nas czeka w przyszłości, czyli dalszym wzrostem bardzo dynamicznym mieszkańców Ziemi w ogóle i mieszkańców miast, bo większość mieszkańców Ziemi będzie mieszkała w miastach.